władze USA przyznały się do zabicia, do zlikwidowania generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy irańskich sił Al-Quds. Śmierć potwierdziła Gwardia Rewolucyjna. Sulejman i jeden z dowódców irańskiej milicji zginęli wczoraj wieczorem w amerykańskim ataku rakietowym na lotnisku w Bagdadzie. Prezydent USA Donald Trump nie skomentował śmierci generała. Po ataku zamieścił na Twitterze zdjęcia amerykańskiej flagi. Jak możemy rozumieć to wydarzenie, oczywiście jest to wydarzenie poważne. Tutaj analitycy pytają się, czy to jest już początek wojny, czy po prostu mocny krok, który uciszy te ostatnio gromkie pochukiwania i tak dalej na Bliskim Wschodzie. Tu mówimy Iran, myślimy Irak i tak dalej. Tutaj w tym wszystkim pomoże nam zrozumieć rzeczywistość pan profesor Tadeusz Marczak, Wrocławska Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, historyk, politolog, także tutaj znawca sztuki walki, że tak powiem, współczesnej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, no właśnie, jakie komentarze, jakie nastroje, tak bym powiedział, czy to jest dobre słowo, nastrój?
No rzeczywiście jest to poważne wydarzenie. Jak gdyby po raz pierwszy doszło do takiego bezpośredniego starcia między jednostkami amerykańskimi a irańskimi. I tutaj jest też ciekawa jak gdyby interpretacja po obydwu stronach. Po stronie amerykańskiej, po stronie prezydenta Trumpa jest mowa o tym, że ci, którzy padli ofiarą tych, no, powiedzmy, zamachów, czyli Kasem Sulejmani oraz Mahdi al-Muhandis, że byli oni odpowiedzialni za ataki na obiekty amerykańskie, na amerykańskich przedstawicieli właśnie w tym rejonie bliskowschodnim, przede wszystkim w Iraku. No ale przywódca irański Chamenei powiedział no, rzecz dość zaskakującą. Mianowicie, że obydwaj, czyli Kasem Sulejmani, a przede wszystkim Mahdi al-Muhandis, byli zaangażowani w walkę z Daesh, czyli z owym państwem islamskim, no, które taką grozę siało nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także i w świecie. Przy czym znowu tutaj po stronie irańskiej padła taka oto interpretacja, że owo państwo Daesh jakoby zostało powołane do życia przez Amerykanów i Amerykanie utrzymywali przy życiu ten twór. No nie tak dawno była sprawa z szejkiem al-Baghdadi, wokół tożsamości którego też są pewne niejasności. No, Chińczycy dość ironicznie skwitowali wiadomość amerykańską o śmierci al-Baghdadiego, że to już jest trzecia informacja o owej śmierci. Inni znowu mówią, że to w ogóle wymyślona tożsamość, ale może to pozostawmy na boku. Otóż musimy tutaj zwrócić uwagę na pewną tendencję, która utrzymywała się do tej pory. Mianowicie do tej pory Stany Zjednoczone jednak unikały zaangażowania się w wojnę z Iranem. No, nawet ta konferencja warszawska z lutego tego ubiegłego, przepraszam, roku, no była świadectwem mimo wszystko tego, że poszukiwano innych dróg rozwiązania niż droga wojny. Trump oczywiście był pod naciskiem ze strony pewnych kół, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu, ale do tej pory tym naciskom się opierał. Czy oznacza to jakąś zmianę w jego polityce? Musimy sobie tutaj też zdać sprawę z tego, że w Stanach Zjednoczonych, no mieliśmy o tym okazję mówić swego czasu, w lutym ubiegłego roku, były różne poglądy na temat wojny z Iranem. Były także i poglądy no, chociażby nieżyjącego już Zbigniewa Brzezińskiego, przestrzegające przed taką, tak, powiedzmy sobie, taką sytuacją, prawda, czy przed takim scenariuszem wojennym. Trzeba też powiedzieć, że w kołach izraelskich również są różne poglądy. No, na przykład konkretnie 8 grudnia ubiegłego roku minister spraw wojskowych Naftali Bennett powiedział, że w kwestii Iranu trzeba przejść od postawy powstrzymywania do ataku. No, czyli jest to zapowiedź wojny. Ale zaraz skontrował go emerytowany, co prawda, generał izraelski Amos Gilad, oświadczając, że to jest osobiste poniekąd zdanie ministra obrony, a nie jest to zdanie całego rządu izraelskiego, i przestrzegając, że w wypadku takiego konfliktu Izrael może być osamotniony, że Stany Zjednoczone nie udzielą wsparcia tego typu działaniom. No i inne jeszcze głosy mówiły, właśnie z Izraela, mówiły o tym, że absolutnie nie mogą być koła izraelskie pewne pomocy ze strony Ameryki w wypadku starcia wojennego właśnie z Iranem. No więc sytuacja jest dość skomplikowana. Z drugiej strony po stronie amerykańskiej odzywały się też takie głosy, że może dojść do czegoś, do jakiegoś spektakularnego wydarzenia, które miałoby charakter operacji fałszywej flagi, no, która postawi Stany Zjednoczone w obliczu takiej sytuacji bez wyjścia i konieczności zaangażowania się w ten konflikt wojenny. Czy właśnie śmierć tych dwóch, powiedzmy sobie, generałów czy wojskowych będzie takim powodem, no to można jeszcze tutaj mieć nadzieję, że unikniemy tego najgorszego scenariusza wojennego. Wojna, kolejna wojna w Zatoce Perskiej w tej chwili może mieć jednak nieobliczalne konsekwencje. I po stronie amerykańskiej, i po stronie Izraela też są głosy mówiące, że taki konflikt może być bardzo długotrwały i wyniszczający. Poza tym nie wiadomo, jak się potoczy ta szachownica międzynarodowa. No właśnie w grudniu odbywały się tam manewry wojenne, marynarek wojennych Iranu, Chin i Rosji. Uczestniczyć miały w tych manewrach także jednostki hinduskie, ale one, Indie, wycofały się z tych manewrów. Więc jest to bardzo newralgiczny punkt na mapie świata i powiedzmy sobie, że jakakolwiek wojna teraz w Zatoce Perskiej, wojna z Iranem dotknie cały świat, przede wszystkim poszybują w górę ceny ropy naftowej. Miejmy nadzieję jednak, że dotychczasowa polityka Donalda Trumpa, czyli od nieangażowania się w ten konflikt, okaże się zwycięska, chociaż musimy mieć tutaj na względzie jego trudną sytuację wewnątrz Stanów Zjednoczonych. W gruncie rzeczy bowiem można powiedzieć, że od kilku miesięcy już trwa tam coś, co można by nazwać jako pełzający zamach stanu. To jest oczywiście impeachment, prawda, którym grozi się prezydentowi Trumpowi. No jest tutaj też zastanawiające to, że zwolennicy owego impeachmentu wykazują taką niecierpliwość. No mogliby poczekać te parę miesięcy, prawda, do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje się, że nie są pewni, czy kandydat, który by się wyłonił przeciwko Trumpowi, no najprawdopodobniej będzie to Joe Biden, czy zdoła on pokonać właśnie w rywalizacji wyborczej Donalda Trumpa. Są też głosy mówiące o tym, że zwolennicy impeachmentu mają też inny ukryty cel, mianowicie poprzez zmianę na stanowisku prezydenta jednak pchnąć Stany Zjednoczone do wojny z Iranem. Mamy więc bardzo niepokojącą sytuację i ta ofensywa sił przeciwnych Trumpowi, jakkolwiek różnie możemy oceniać jego zachowanie, że jest ono być może nie w pełni konsekwentne, ale zwróćmy uwagę, że jego jego postępowanie, no tu cóż, śledzimy na podstawie mediów wybitnie niechętnych prezydentowi Trumpowi, no i skłonnych do jego usunięcia, jak najszybszego usunięcia. Sytuacja więc jest poważna.
Poważna i rozwojowa. Tutaj też, panie profesorze, tak czytając wypowiedzi, słuchając wypowiedzi opozycyjnych polityków, powiedzmy, no to jakoś dziwnie zacierają ręce. A co na to Polska? Co na to Polska jako taki wierny sojusznik amerykański? Czy wejdziemy z naszymi wojskami? Czy pokażemy zdanie tutaj jakoś takie odważne? Tak jakby NATO składało się tylko z USA i Polski.
No... Nie chciałbym tutaj komentować zachowania się naszej opozycji, która w wielu wypadkach dawała po prostu dowody niedojrzałości politycznej i braku odpowiedzialności za państwo, ale musimy tutaj zwrócić uwagę, że wokół Polski też zagęszcza się w pewnym sensie atmosfera. Chodzi tutaj o ten bezpardonowy atak prezydenta Rosji, Putina, na polskiego przedwojennego dyplomatę za notatkę, która znana jest w środowisku historyków już od ponad prawie 50 lat, prawda, czyli półwiecze. Natomiast tę notatkę ambasadora Józefa Lipskiego Putin przedstawił jako absolutną nowość. Tak nawiasem mówiąc, to ta ujawnienie takiej notatki czy nagłośnienie jej no mogłoby być wodą na młyn tych, którzy negują Holokaust. Bo jak wiemy, w tej notatce jest mowa o emigracji Żydów z Europy, a nie o ich eksterminacji. Notatka, przypomnijmy, dotyczy rozmowy Lipskiego, ambasadora Lipskiego z kanclerzem Niemiec Adolfem Hitlerem. Więc jest szeroka rzesza pisarzy, także o dziwo żydowskiego pochodzenia, którzy negują tę oficjalną wersję Holokaustu. No, jednym z nich jest autor o znanym nazwisku, mianowicie Gerard Menuchin, syn słynnego wirtuoza, a pochodzący sam ze starej rabinicznej rodziny żydowskiej, który w swojej wydanej parę lat temu książce nie pozostawia suchej nitki na, powiedzmy sobie, tej oficjalnej wersji Holokaustu. Ale jaki cel miał tutaj Putin? No Putin przede wszystkim chciał ukryć, to już wiemy tutaj, odpowiedzialność Związku Sowieckiego i Stalina za wybuch wojny. No wybielanie tej polityki, którą prowadzili Stalin i Mołotow. Stalin, o którym Tuchaczewskim, jego przeciwnik i jego ofiara, ale też typ spod ciemnej gwiazdy, powiedzmy sobie, o rysach ludobójczych wręcz. Otóż Tuchaczewski miał powiedzieć w zaufanym gronie, że Stalin to skryty, ale fanatyczny wielbiciel Hitlera i jego metod. Także tych metod stosowanych wobec ludności żydowskiej, mniejszości żydowskiej w Niemczech. No jeszcze tutaj można powiedzieć i poczekajmy, może prezydent Putin nam ujawni, nagłości może, notatkę, którą upublicznił swego czasu biograf Stalina Władimir Karpow. Ona dotyczyła separatystycznych rozmów niemiecko-sowieckich w lutym 1942 roku, po bitwie pod Moskwą, po niemieckiej stronie frontu w Mceńsku spotkały się delegacje niemiecka, ale właściwie była to delegacja SS. Na jej czele stał Gruppenführer SS Karl Wolf, a po stronie sowieckiej NKWD, mianowicie zastępca Berii Wsiewołod Mierkułow. I co ujawnił Karpow? Że instrukcja Stalina mówiła o tym, że Związek Sowiecki gotów jest zawrzeć ponownie porozumienie z III Rzeszą na wzór oczywiście paktu Ribbentrop-Mołotow i tego słynnego tajnego protokołu. I jeśli takie porozumienie zostanie osiągnięte, to Związek Sowiecki przystąpi do wojny z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi właśnie u boku III Rzeszy. A poza tym była tam zawarta oferta wspólnego rozwiązywania kwestii żydowskiej. I tam nie chodziło już o emigrację, a chodziło po prostu o eksterminację ludności żydowskiej. Zresztą tutaj musimy mieć, a propos tej wypowiedzi, skandalicznej wypowiedzi Putina, to, że pakt Ribbentrop-Mołotow, cóż oznaczał? Oznaczał po prostu wyrok. Wyrok dla mniejszości żydowskiej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Taka była opinia Trockiego i z taką opinią zgadzał się też Aleksander Sołżenicyn w swoim dziele 200 lat razem, poświęconym właśnie stosunkom żydowsko-rosyjskim. No ale o co chodziło Putinowi? Tutaj musimy sobie zadać pytanie. Dlaczego nagle prezydent jednego z najpotężniejszych państw zajmuje się studiami archiwalnymi, nawet nie historycznymi, bo nie ma żadnych kompetencji do tego. Powstaje po prostu pytanie, do kogo Putin kierował swoje słowa? Otóż wydaje się, że do lobby żydowskiego i do Izraela. No ale po co? O co mu tutaj chodziło? Otóż prawdopodobnie Putin chce ponownie wsadzić kij w tryby współpracy wojskowej amerykańsko-polskiej. Tutaj w tym wypadku chyba na czoło wysuwa się kwestia traktatu INF, mianowicie tego traktatu zawartego jeszcze w 1987 roku, a więc w czasie zimnej wojny, a dotyczącego rakiet średniego i bliskiego zasięgu, czyli o zasięgu od 500 do około 5000 kilometrów. No tutaj Amerykanie uskarżali się, że Rosja łamie zasady tego traktatu. W ten sposób właściwie możemy powiedzieć, że no, na przykład rakiety, które są stacjonowane na obszarze obwodu kaliningradzkiego, rakiety Iskander, pokrywają całe terytorium Polski, prawie całe terytorium Polski, swoim zasięgiem naturalnie. Ale są dane też po stronie zachodniej mówiące o tym, że udoskonalona wersja tych rakiet Iskander systemu K ma zasięg 2 do 2,5 tysiąca kilometrów, czyli obejmuje właściwie całą Europę, bo i Madryt, i Londyn, i Paryż, nie mówiąc o Berlinie, są w zasięgu właśnie tych rakiet i przy pomocy takich rakiet no, Putin może trzymać za gardło całą Europę. Stany Zjednoczone postanowiły wycofać się z tego traktatu INF, no i powstaje problem amerykańskiej odpowiedzi na te poczynania po stronie rosyjskiej. No, mówi się o tym, że takie rakiety już są amerykańskie, są zainstalowane na terenie Rumunii, no i w perspektywie jest także instalacja ich na terenie Polski. A więc Putin dwoi się i troi, uruchamia wszystkie możliwe dźwignie, żeby nie dopuścić do takiego scenariusza, który doprowadziłby, czy powrotnie by nas doprowadził do stanu względnej równowagi między blokami, to znaczy między NATO czy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I to jest, jak się wydaje, główny powód tej skandalicznej wypowiedzi Putina, która jej styl zresztą też skandaliczny, świadczy przede wszystkim o tym, że coś takiego jak prawda obiektywna jest obca kręgowi cywilizacyjnemu, który reprezentuje Władimir Putin. No, poza tym świadczy też o daleko idącej desperacji. Czy to się powiedzie? No, zobaczymy, będziemy obserwować ten proces. No i tutaj przypomina się jeszcze taki epizod, mianowicie wycofanie się przez prezydenta Obamę z planów budowy tarczy antyrakietowej na terenie Polski i Czech. Otóż to wycofanie się, ta deklaracja prezydenta amerykańskiego, no, była poprzedzona spotkaniem Putin-Netanyahu w Soczi i pewnych tam, powiedzmy sobie, ustaleniach, które zapadły. Wydaje się jednak, chociażby świadczy o tym końcówka rządów Obamy, że zdołał on zrewidować ten błędny krok wycofania się tutaj z terenu Europy Środkowo-Wschodniej i powrócił, no, chociażby pod hasłem wzmacniania wschodniej flanki NATO. Więc wydaje się, że w tym wypadku także i teraz koła wojskowe amerykańskie postawią sprawę tutaj zdecydowanie i do takiego zachwiania równowagi, czyli oddania całej Europy Środkowo-Wschodniej, ale także i całej Europy, no właściwie na łaskę i niełaskę Putina, że do czegoś takiego nie dojdzie.
I to ciekawie jesteśmy podsumowując, bo dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, uważa, że amerykański nalot, od którego żeśmy zaczęli, może być początkiem otwartej wojny. Kto w tej wojnie brałby udział, panie profesorze, jeżeli tak można jeszcze powiedzieć, co by było, gdyby?
No więc
na pewno Stany Zjednoczone, tak. Państwo.
No, czy Stany Zjednoczone, to nie jest jeszcze przesądzone. Byłbym tutaj ostrożny. Obserwowaliśmy już kilka takich kroków, które wydawało się już zmierzają do otwartego konfliktu, jak chociażby ten odwołany w ostatniej chwili atak lotniczy Stanów Zjednoczonych na Iran i to odwołany przez samego prezydenta Trumpa. Wydaje się jednak, że ja osobiście mam tego typu wrażenie, że jeśli nie dojdzie do dramatycznych wydarzeń na terenie Stanów Zjednoczonych, to znaczy jeśli nie dojdzie do impeachmentu prezydenta Trumpa, to wojny w Zatoce, wojny z Iranem nie będzie. Ale to też wszystko zależy od tego, jak się potoczy owa sytuacja wewnątrz Stanów Zjednoczonych.
Tak to będziemy obserwować bacznie, nie tylko my, a cały świat.
No nie tylko bacznie, ale też z dużym niepokojem, powiedzmy sobie, bo byłby to bardzo zły prognostyk na najbliższe nawet dziesięciolecia. Musimy mieć tego świadomość.
Nie tylko rok, ale dziesięciolecia.
Tak.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo za komentarz u początku tego roku. Wydawałoby się, że nas nic nie zaskoczy w spokojnych dniach pierwszych dnia stycznia, a jednak.
Nie upadajmy na duchu.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Pan profesor Tadeusz Marczak, Wojskowa Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Dziękuję również. No i życzę wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Oby przebiegł nam w pokoju i spokoju.
Oby przebiegł.
Pozdrowienia dla całej redakcji i Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i spotkamy się pewnie niedługo, jak się okaże, na dłuższych rozmowach.
No, polecam się na przyszłość.
Dziękujemy.